Instrukcja obsługi Biblii. Witamy Państwa na odwyku. Tada! Dzisiaj w programie, puśćmy sobie tutaj ładnie podkład. Dzisiaj w programie znów będzie o Biblii. Będę gadał, bo w poprzednim odcinku, który był w czwartek, bo nie zdążyłem we wtorek, normalnie jest we wtorki, nie zdążyłem powiedzieć właściwie tego, co miałem powiedzieć, bo mi wyszedł taki wstęp. No, czasami się tak nagrywa, że zaczynam coś mówić, mam zamiar mówić o czymś jednym, a zaczynam gadać o czymś całkiem czym innym. Dlatego, bo odwyk, ten program, który właśnie oglądasz albo słuchasz, jest nadawany i nagrywany na żywo. Zastanawiałem się, zanim zacząłem to robić, czy nie lepiej by było zrobić tak jak na początku odwyku, że no siadam sobie spokojnie, nagrywam coś i potem obrabiam przez 4 godziny, żeby było porządnie. Ale postanowiłem kategorycznie tego nie robić, że nie będę tego robił, nie. Dlaczego? Bo to jest moją intencją główną, żeby ten odwyk był czymś żywym, żeby był na żywo, żebyście wiedzieli, że to mówi żywy człowiek i jak inni ludzie to będą mówić, to żeby też to byli żywi ludzie i nie, żeby nie było obrabiane, tak, żeby były pomyłki, żeby były dłużyzny i żeby były dygresje, bo to jest żywe i ma być żywe. No taka specyfika odwyku. Gdzie indziej możecie czegoś takiego posłuchać? Wiadomo, że pastor mówi kazanie przygotowane i wszystkie takie nagrania gdzieś tam w internecie są obrabiane godzinami, przez parę dni, przez profesjonalistów, a potem ten profesjonalista robi to wszystko, tak wszystko montuje, żeby wyglądało jakby to było naturalne i tak nie jest naturalne. A tutaj jest naturalne, bo nagrywam wszystko na żywo i bez cięcia. A propos właśnie sobie, no ostatnio sobie słucham jednego pastora w niedzielę przez internet kazania. Wiem, że to takie dziwne, bo zawsze to jest, jaki to sens ma, że być na nabożeństwie przez internet, nie? No, chodzi o to, żeby iść się z ludźmi spotkać i pogadać czy coś, no ale jak byłem na żywo, to i tak z nikim nie pogadam, tylko się siedzi w ławce i się słucha, nie? To akurat jakoś tak, no to coś jest nie tak w ogóle z tym wszystkim. No, jak dla mnie to bycie razem chrześcijan gdzieś w kościele, no to powinno być takie bycie razem właśnie, że wszyscy ze sobą gadają, a nie, że wszyscy siedzą jak w teatrze i słuchają jednego gościa, który siedzi na środku. No bo tak to można faktycznie przez internet sobie słuchać i na jedno wychodzi, nie? No, ale zaraz, bo to taka znowu dygresja była. No strasznie te dygresje są moje. No przepraszam. No ale tak czy inaczej, słucham sobie tego kazania i nadaję o 10 i o 12. To samo kazanie. Ten sam facet mówi i słucham sobie i o 10 i o 12 i się co okazuje, że mówi to samo. Ten gość mówi dokładnie to samo, prawie że co do słowa. Przygotował się niesamowicie, trzeba mu przyznać. No musiał to, nie wiem, na pamięć się uczy, czy ćwiczy to. No ma notatki czy coś, no, ale no jak to ma być żywe, jak gość mówi dwa razy pod rząd coś niby od siebie, a wszystko jest identyczne? No tak jakbym, wyobraźcie sobie, że nadaję to samo drugi raz, druga próba za godzinę i mówię identycznie wszystko to samo, te same emocje mam w tych samych miejscach. Nie wiem, ja tego nie czuję. No, chodzi mi o to, żeby uniknąć takich rzeczy, żeby były te właśnie te pomyłki, żeby była żywość przede wszystkim, nawet jeżeli forma jest jakaś tam kanciasta i tak dalej. Dobra, dlaczego znowu o Biblii gadam? Miałem gadać, mówić teraz trochę na temat ewolucji na przykład, bo ważny temat, ciekawy dla tych, co pierwszy raz są, powiem swoje zdanie, ale to dopiero za tydzień, we wtorek, a dzisiaj jeszcze powiem o Biblii, instrukcja obsługi, bo ja nie powiedziałem właściwie najważniejszych rzeczy. No mamy tu Biblię, o tej Biblii, dobra, teraz będzie o Biblii, na razie będzie podkładzik, który lubię, taki. Nie ten! Shut up! No właśnie, pomyłka by nastąpiła. To jedna z tych pomyłek. Ja się czuję jak skrzypek na dachu. Ten dach, co jest za mną, tu bardziej z tej strony, to jest autentyczny dach. Sam go nagrałem. Dach ten znajduje się w miejscowości, która się nazywa Altanka. Altanka. Dach za Altanki. koło Warszawy jest takie miejsce. Mieszka tam bardzo fajny gość, ale nie będę o nim mówił, bo teraz jest odcinek o Biblii będzie... To jest Biblia! O, fatalnie, nie wygląda dobrze, bo oświetlenie mam złe. W ogóle mam straszną kamerę, mam badziewną. No tania była, no co robię. Dlatego tak czasem dziwnie wyglądam na tym dachu. No, ale to jest Biblia, musicie mi wierzyć na słowo, bo mi się przeźroczysta zrobiła i literek nie widać. Ale to jest Biblia, po polsku przetłumaczona wersja Biblia Gdańska. Budowa Biblii, jeżeli ktoś nigdy nie miał czegoś takiego w ręce może miał, ale pewnie nie otworzył i nie czytał, to mówię. Biblia jest prosta w obsłudze, składa się ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Dwie główne części różnią się dosyć zasadniczo między sobą. Stary Testament był napisany po hebrajsku, składa się z 39 ksiąg, Stary Testament, i pochodzi od Żydów, za przeproszeniem, co już niektórych może zniechęcić, bo jak coś od Żydów pochodzi, to niektórzy nie lubią, nie. W tym konkurencja do Odwyku Radio M. No jakby się dowiedzieli, że Biblia od Żydów pochodzi, Stary Testament. Ja coś wam więcej powiem, ale nie mówcie tego. Matka Boska była Żydówką. Skandal. Jezus też był Żydem. W ogóle wszędzie Żydzi. Dobra, nie, bez wygłupów, poważna sprawa, Biblia. Stary Testament był napisany po hebrajsku dawno, dawno temu, przed naszą erą. Jest to dość niezwykła rzecz i zjawisko takie, rzadko spotykane w świecie, żeby język starożytny zachował się do dziś i był wciąż używany. Po hebrajsku albowiem mówi się na co dzień. Normalnie się go używa, idąc po zakupy, kupując bułki, jajka i tak dalej. W Izraelu, tak. To jest język używany i został jakoś tak wskrzeszony, odrestaurowali go Żydzi w czasach, kiedy osiedlali się z portem w Izraelu w połowie XX wieku mniej więcej. No i teraz ludzie tak mówią po hebrajsku. No coś niesamowitego jest. Tak naprawdę hebrajski był cały czas używany przez te wszystkie wieki i z tego właśnie powodu, że Biblia była po hebrajsku, a w judaizmie Biblia jest bardzo, bardzo ważna. Czyli Stary Testament właśnie jest ważny. Dlatego go wszyscy się uczyli, języka hebrajskiego, nawet pomimo tego, że na co dzień mówili jidysz Żydzi. Jidysz to jest język, który jest mieszanką głównie niemieckiego, ale też i polskiego, i czeskiego, i hebrajskiego, i paru innych. Taka mieszanka, jakiś taki dosyć wesoły. Jidysz to jest jakby taki niemiecki z tym, że z poczuciem humoru. Jidysz jest taki jak ta właśnie muzyczka, którą słyszycie. To jest coś takiego. Natomiast Biblia jest pisana po hebrajsku i hebrajski też Żydzi znali, każdy kto czytał Biblię, Żydy. Dlatego się zachował do dziś. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że możemy być dość pewni, że to co czytamy, to jest to co czytamy. Właśnie też dzięki temu, że język się zachował. Dobra, Stary Testament, za chwilę do niego przejdę. Nowy Testament z kolei został napisany. Nowy Testament mówi o wydarzeniach, które się wiążą z Jezusem, który się po hebrajsku nazywa Jeszua, ten człowiek, i Chrystus to nie jest jego nazwisko, wbrew pozorom, tylko to jest tytuł. To jest Chrystus znaczy to samo co Mesjasz, to znaczy ktoś namaszczony, taki, no w sensie, że obtłuścili go, tylko ma namaszczenie od Boga, ktoś kto pochodzi od Boga, Mesjasz. No wiecie co to Mesjasz znaczy, Chrystus znaczy to samo i to jest księga o człowieku, który się nazywał Jeszua, pochodził z Nazaretu, żył gdzieś w około, no wiecie kiedy żył, no w latach 0 do 33 naszej ery. Teoretycznie, tak naprawdę prawdopodobnie są odchylenia, 4 lata w tą, 4 lata w tamtą, ale mniej więcej wtedy. W czasach, które są dosyć dobrze nam znane i udokumentowane, zapanowania Cezara Tyberiusza, mniej więcej w tych okolicach, kiedy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, arcykapłanami Anna i Kajfasz i tak dalej, to można wszystko sprawdzić i przeczytać w samej Biblii, ale i w dokumentach pozabiblijnych można sprawdzić. O tych czasach mówi Nowy Testament. Nowy Testament, jak już o tym jestem, składa się z 27 ksiąg, z czego 4 to pierwsze to są Ewangelie. Ewangelie to po prostu są historie życia Jezusa. To są księgi historyczne, takie kronikarskie, no, że Jezus urodził się tutaj i tutaj, chodził tutaj i tutaj, mówił to i tamto, skończył życie tak i tak. O tym mówią pierwsze cztery księgi w Biblii. To jest Nowy Testament. O, tak wygląda wydanie interlinearne polsko-greckie. Oryginał po grecku, a zaraz pod spodem jest po polsku. To jest nie do końca tłumaczenie. To jest właściwie napisany oryginał i potem są tłumaczone słowo pod słowem, greckie słowo, polskie słowo poniżej. Takie coś do czytania najbardziej zbliżonego do oryginału. To, co tu jest, to, co mam tu właśnie w ręce, bardzo fajna rzecz, grecko-polski Nowy Testament. Polecam do czytania każdemu, kto ma wątpliwości, że to, co czyta po polsku, to jest to, co było po grecku. Bo może sobie porównać i przeczytać po grecku. Na przykład zaczyna się Nowy Testament Ewangelią Mateusza i ona brzmi, pierwsze słowo, nowe, pierwsze słowa Nowego Testamentu brzmią tak. O, gdzie to jest? Tu mam. I czytam. Spróbuję po grecku, nie za bardzo mi to idzie, ale literki mogę składać, czytam więcej jak uczeń drugiej klasy podstawówki po grecku. Więc zacznę tak, biblos genes... What? Tak, biblos geneseos Jesu Christu iu David, albo uju David, uju Abraham. No, coś takiego, co znaczy Księga Narodzenia Jezusa Pomazańca, syna Dawida, syna Abrahama. Pod spodem mam napisane po polsku, co które słowo znaczy. Chrystu, czyli Pomazańca, czyli Mesjasza, czyli Chrystus. No, więc tak się zaczyna Nowy Testament po grecku. Pierwsze cztery księgi, Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, mówią o tym samym właściwie, ale każda z innej perspektywy i w inny sposób. Dobre pytanie, skąd my w ogóle wiemy, kto to napisał? Te księgi. Cztery. I czemu akurat te cztery relacje? Innych nie było? Były. Jest dosyć dużo Ewangelii i można je sobie znaleźć i poczytać. Kwestia tego, czy one są wiarygodne, no to jest właśnie inna sprawa. Jeżeli sobie sprawdzicie, no chociażby w Wikipedii, to znajdziecie całą listę różnych Ewangelii. I tam znajdziecie i Tomasza Ewangelii, i Judasza jest jakaś, był jakiś tam skandal wielki, że Ewangelia Judasza istnieje i Kościół katolicki pilnuje sekretu tego, żeby nikt nie przeczytał, bo tam są rzeczy, które podważą wszystko, cały świat. W ogóle, no nie wiem, świat się skończy, jak ktoś to odkryje. Tak naprawdę Ewangelia według Judasza istniała od zawsze i nikt się tym nie przejmował specjalnie, bo wystarczy przeczytać ją i no, widać, że to nie szczególnie jest wiarygodny dokument. No, powiedzmy, że to jest taka jakby trochę science fiction. Przeczytajcie sobie w ogóle, zamiast się zastanawiać, dlaczego powinienem ufać tym akurat czterem Ewangeliom, skoro ich jest 20 różnych. No, sobie weź i przeczytaj. No to jest właśnie moja odpowiedź, bo często mi ludzie zadają pytanie, dlaczego akurat te księgi, a dlaczego nie inne? No to przeczytaj wszystkie i zastanów się, które byś wybrał. Bo ja bym wybrał właśnie te, które są. No, czytałem fragmenty różnych innych i jest ewidentne, które księgi to jest science fiction, to jakieś bajki, opowiastki, wymysły, że Jezus był mały, dotknął gołębia i gołąb pofrunął. No to nie jest księga historyczna, tak? To jest księga taka, no, z historiami, legendami może. Może się komuś przyśniło, jak nie wiem. No takie rzeczy. Te cztery księgi przeszły bardzo staranną krytykę. No, ktoś wybierał te księgi, dużo ludzi, i ci ludzie bez większych naprawdę trudności wybrali akurat te cztery Ewangelie jako te najbardziej wiarygodne, te, do których nie można się przyczepić, te, które bez wątpienia są autentycznymi relacjami. Nie widzę powodu, żeby podważać ten ich wybór, a jeżeli ktoś ma na to ochotę, to zawsze może stracić trochę czasu właśnie czytając wszystko i porównując. To samo dotyczy wszystkich też innych ksiąg. To pytanie, dlaczego akurat te wybrali księgi, a nie inne, jest na nie odpowiedź właśnie się tak najlepiej stąd wziąć odpowiedź, że się przeczyta wszystko i się wybierze. I wybierzesz pewnie to samo. No i koniec na ten temat. Dobra. Po Ewangeliach czterech idą dzieje apostolskie. Co to są dzieje apostolskie? Dzieje apostolskie to jest znowu relacja historyczna. Pisał to Łukasz, ten sam, który pisał Ewangelię Łukasza. Zaczyna się to... Oho, gdzie ja to mam? Tu jest. Zaczynają się dzieje apostolskie. Bardzo ważna księga, bo jest To jest autentyczna już całkiem historia tego, co się działo po tym, jak już Jezus umarł i zmartwychwstał, gdzie go widzieli, co się z nim działo i co się działo potem, jak już on sobie poszedł i zostali sami uczniowie jego na ziemi, o początkach Kościoła. Dzieje apostolskie też są, no, są dobrze udokumentowaną księgą historyczną. Te wszystkie zdarzenia, postacie, które tam są, a jest bardzo dużo, są sprawdzalne i udokumentowane też na inne sposoby. No, że mówię, to jest dosyć wiarygodna książka. Zacznę się tak. Pierwsze wprawdzie księgi napisałem o Teofilu, o wszystkim, co począł Jezus i czynić, i uczyć. Aż do dnia onego, którego dawszy rozkazania apostołom, które był przez Ducha Świętego obrał, wzięty jest w górę. Tak tu pisze Łukasz. Gdzieś tutaj się podpisuje, zdaje się. Na końcu? Nie. Myślałem, że tu gdzieś jest. Skąd wiadomo, że to Łukasz pisał? No nie widzę tego tu. No dobre pytanie, ale zawsze można poszukać samemu i sprawdzić, o. W Ewangelii Łukasza się podpisał, chyba że jest Łukasz. Czy też mi się pomyliło, czy nie? Dobrze. Autorstwo niektórych ksiąg jest ewidentne. Po na przykład dziejach apostolskich idą z listy. Większość listów napisał Paweł i wiemy, że napisał Paweł, bo mówi tak. Ja, Paweł, piszę to do zboru tutaj i tutaj. Na przykład list do Galacjan. Paweł, apostoł i wszyscy... Gdzie tu jest dalej? Aha, tak. Paweł, apostoł i wszyscy bracia, którzy są ze mną zborem galackim. Pisze, kto pisze i do kogo pisze. Większość listów tak jest skonstruowana, więc bardzo dobry dokument historyczny do poczytania. Wiadomo, kto pisał. A kto pisał, pytanie na to, odpowiedź na pytanie, kto pisał, jest dosyć ważna, jak się czyta tekstu, tym bardziej tekstu historycznego, no bo możemy, no to jest podstawowa informacja dosyć, nie? Zawsze ktoś to napisał. Cokolwiek byśmy w tej Biblii nie znaleźli i żeby ją dobrze zrozumieć, żeby nam coś dziwnych, do dziwnych wniosków nie dojść, trzeba to wiedzieć. Trzeba wiedzieć, że pisał na przykład Paweł, który był Żydem, też do Żydów. Dlatego na przykład używa porównań jakichś tam no, z kultury żydowskiej albo no inaczej by to pisał, gdyby pisał dzisiaj do Polaków na przykład, niż wtedy jak pisał do Żydów. Inaczej by pisał to też do... No inaczej pisze do Żydów, inaczej pisze do nieżydów, jakichś tam ludzi z innej kultury i z innego języka. No, więc to trzeba wiedzieć, zawsze sobie zadać pytanie, zanim zaczniesz czytać, kto to napisał i kiedy, i po co, i do kogo. No, dobra, więc tak, Nowy Testament składa się z 4 Ewangelii, z dziejów apostolskich, z listów i na samym końcu idzie Apokalipsa Jana Świętego. Tutaj bardzo dobrym efektem będzie ten. No, jakiś cichy taki. Tak, to jest oczywiście ulubiona księga wszystkich, którzy szukają sensacji w Biblii, bo tam jest o końcu świata. No jest o końcu świata i ja zrobię kiedyś odcinek na ten temat. W ostatnim komentarzu ktoś napisał, że komentarz do ostatniego odcinka ktoś napisał, że jest takie kazanie w 18 częściach, o ile się nie mylę, na temat objawienia świętego Jana, zwanego też Apokalipsą, w 18 częściach. I żebym sobie posłuchał. No, chętnie bym sobie posłuchał wszystko, co kiedykolwiek na ziemi ktoś nagrał albo napisał, ale nie mam czasu, żeby 18 godzin słuchać o objawieniu Jana. To ja już wolę ją samemu przeczytać, bo szybciej to zajmie, albo poczytać wolę jakichś różnych objaśnień. I tak naprawdę mnóstwo ludzi pisało, albo nagrywało na temat objawienia Jana, czy tam Apokalipsy, i to dużo więcej niż 18 godzin też. No i czytać to wszystko, jak ktoś ma czas, to oczywiście można, no, ale większość takich wyjaśnień to są, wiadomo, spekulacje. Powiem wam, co warto czytać. Jeżeli ktoś już pisze coś na temat objawienia Jana albo Apokalipsy, warto czytać tego faceta, który potrafi przepowiedzieć jedno zdarzenie, które nastąpi w przyszłości, powiedzmy za kilka lat, i mu się to sprawdzi. Jak ten facet, który nagrywał, przepraszam, to nie facet, to pastor, to nie facet, no. Jeżeli ten pastor, który nagrywał to przez 18 godzin, potrafi jedno zdarzenie przewidzieć na podstawie tych swoich właśnie dociekań i przewidzi to trafnie i to będzie udokumentowane, że no najpierw powiedział, potem się zdarzyło, a nie, że o, dziś mi się wybuchła bomba właśnie w Warszawie. Mówiłem o tym 10 lat temu. Tak, słyszała mnie żona, że mówiłem w sypialni, jej to na ucho. No, To nie takie, nie. Jeżeli rzeczywiście przewidzi, to ja go będę słuchał wtedy, bo dowiódł, że ma rację, potrafi dobrze to wszystko odczytać. Ale na razie nie ma chyba ani jednego takiego. No ja nie znam, nie spotkałem się jeszcze. Nie, no może są gdzieś naprawdę, tylko ja, no ja nie wiem, żeby ktoś przewidział. Bo tak naprawdę uważam, jeżeli już o tym mowa, że nie da się tego przewidzieć, z powodu tego, że może się to wszystko sprawdzić, te wydarzenia, które są tam opisane dosyć tak ogólnie i za pomocą metafor, może się to spełnić na kilka sposobów i wszystkie będą pasować do tego opisu. Poza tym, więcej, może się to sprawdzić kilka razy. Są takie proroctwa Biblii, które się sprawdziły kilka razy na różne sposoby. I kto wie, czy się jeszcze raz nie sprawdzą. Te same proroctwa. W trochę inny sposób, albo na trochę innej płaszczyźnie, ale no, kiedyś może o tym powiem, bo to ciekawa rzecz jest. No, ale jeżeli tak było, to w ogóle nie da się niczego przewidzieć. Można przewidzieć jedną wersję wydarzeń, które nastąpią w przyszłości, albo kilka. Ale czy to akurat ta będzie na pewno? Raczej wątpię. No, może ktoś trafi, ale tego się przewidzieć na pewno nie da, bo mówię, że te proroctwa się mogą na różne sposoby wypełnić. Dobra, to był Nowy Testament. Dlaczego akurat się składa z 27 kawałków? I czy są różne inne jakieś wersje? Czy nie wiem, skąd one się wzięły? Skąd się wziął ten Nowy Testament? No, zebrali je ludzie, napisali ludzie, a potem inni ludzie, po tych ludziach, którzy napisali, wzięli, zebrali to do kupy. Co do akurat tego, że tych 27 ksiąg powinno być w Nowym Testamencie, nie ma za bardzo wątpliwości. Bo oczywiście są i inne księgi apokryfy i tak dalej, ale wszyscy się ze sobą zgadzają. No wszyscy, zdecydowana większość tych, którzy się na tym znają, że te księgi, co do tych ksiąg, które są w Nowym Testamencie dziś, można być absolutnie pewnym, że powinny być w Biblii i są z inspiracji Boga napisane. I że są autentyczne i prawdziwe. Więc co do Nowego Testamentu, proszę się nie czepiać, bo nie ma czego. Większość ludzi się nie czepia, wątpliwości nie ma. Pochodzenie tych ksiąg jest znane, manuskryptów Nowego Testamentu jest ponad 5000. Proszę się nie czepiać i koniec. Nie chcę więcej już wracać do tego tematu, bo w życiu go nie skończymy. Więc jeżeli ktoś uważa, że powinno się inaczej ułożyć księgi, albo nowe powinny dojść do Nowego Testamentu, to najpierw niech je przeczyta, a potem powie dlaczego i uzasadni. A nie, żeby się czepiać dla samego czepiania się, no bo no, to na pewno nie jest prawidłowa Biblia, bo można było inną wymyśleć. To jest ta, najpierw tą przeczytaj. No. Co do Starego Testamentu teraz. Mówiłem w poprzednim odcinku o tym, że jest, no, że się rozróżnia na Biblię katolicką i protestancką. To rozróżnienie jest bez sensu i oznacza tylko tego, kto wydał. Ale jednak wydanie Biblia Tysiąclecia, gdzie ją mam? Nie mam jej tutaj. No, w drugim pokoju jest, przepraszam, nie pokażę. Biblia Tysiąclecia zawiera 7 więcej ksiąg w Starym Testamencie niż wszystkie pozostałe Biblie, czyli no, ta Biblia Brytyjska i Biblia Gdańska i niż Biblia Hebrajska, tekst masorecki. Dlaczego tylko Biblia Tysiąclecia zawiera tych 7 dodatkowych ksiąg i nawet Biblia oryginał hebrajski, który tutaj trzymam w ręce, nie ma tych ksiąg. Dlaczego? No, bo są to księgi wtórnokanoniczne. Co to znaczy? To ich 7 ksiąg dodano oficjalnie w roku, gdzie mam to zapisane. A, nie napisałem, w którym dokładnie. Gdzieś w połowie XVI wieku, czy się... XVI, 1500 któryś tam, no. W połowie XVI wieku, na którymś tam synodzie, czy zjeździe, jak zwał, tak zwał, dodano te księgi do Biblii oficjalnie. Ale to nie znaczy, że je wtedy wykopali, czy że je stworzono. Tych 7 ksiąg było znane już za czasów Jezusa. Było. Jezus prawdopodobnie o nich wiedział. Nie no, musiał wiedzieć na pewno, bo się no, na Biblii, jak co... No jakby nie patrzeć, się znał. Te 7 ksiąg, to są też księgi. Księgi machabejskie, księga Tobiasza, Judyty, mądrości Syracha i coś tam jeszcze, któryś tam może pominąłem. No jak je traktować? Skoro już masz Biblię Tysiąclecia, to masz tam te 7 dodatkowych ksiąg. Czy należy je uznać za część Biblii, czy nie? Ja ich nie uznaję za część Biblii, ale nie uważam, że nie należy ich czytać. Można je oczywiście przeczytać, bo one są też autentyczne i nie ma czego się tam przyczepić, jeżeli chodzi o autentyczność. Księgi machabejskie mówią o kawałku historii narodu żydowskiego i też nikt nie podważa tego, że to jest, że tak było. Ale jako część Biblii jej nie uznaje. Dlaczego? No bo tak, w tej Biblii hebrajskiej, którą trzymam w ręce, tych ksiąg nie ma. Za czasów Jezusa były, no, Jezus już miał ten Stary Testament, za jego czasów był już ukształtowany, wybrany i tak dalej. Ten Stary Testament, który my mamy. I o nim Jezus mówił, że ani kreska nie przeminie z tego, póki się nie wypełnią wszystkie proroctwa. Mówił, że nie przedzmieniać tego, cytował Stary Testament i, no, uznawał go. Więc skoro dla Jezusa to był dobry Stary Testament, to ja nie mam z nim problemów. Pytanie, o który jemu Stary Testament chodziło? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Czy chodziło mu o tą wersję z 39 księgami, czy o tą wersję z 39 plus 7, czyli to, co jest w Biblii Tysiąclecia, o którą mu chodziło i którą uznawał? Pytanie. Historia i sprawa cała wygląda tak ze Starym Testamentem. Gdzieś mniej więcej, według Talmudu, o tak powiem, Talmud to jest taki zbiór tradycji spisanych żydowskich, coś jak tradycja katolicka, tyle że żydowska, nie? Dla judaizmu, w judaizmie obowiązująca. Według więc tej tradycji Stary Testament żydowski, hebrajski, Tanach, ustanowiono, gdzie ja tu mam datę, gdzieś tu zapisałem i nie mogę znaleźć oczywiście, moja data jest w 450 roku przed naszą erą. Wielkie zgromadzenie uznało, wybrało te księgi, oficjalnie zatwierdzili, zapieczętowali, żeby już się nie zastanawiać nad tym, tylko mieć to raz na zawsze ustalone. Wybrali akurat taki Stary Testament, mniej więcej wtedy. No, badania pokazują, że może nie wiadomo, czy to była do końca ta data, ale to tam niech się kłócą, czy 100 lat w tą stronę, czy 100 lat w drugą między sobą historycy, nie ma to większego znaczenia. Za czasów Jezusa był używany ten Stary Testament, zestaw 39 ksiąg, który mamy dziś. Skąd więc te w końcu tych 7 dodatkowych ksiąg? Otóż one były w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli w Septuagincie. Septuaginta to jest nazwa tłumaczenia na grecki hebrajskiego. Dlaczego akurat na grecki? Bo wtedy, w tamtych czasach, kiedy Jezus żył, grecki był językiem takim, jak dziś jest angielski. No. Więc takim, no, rozpowszechnionym. Wzięło się to jeszcze z czasów podbojów Aleksandra Wielkiego. Po prostu kultura grecka wtedy panowała. No, wcześniej panowała. Ale zostało to. W tamtych czasach grecki był jak angielski dziś. Kropka. Dlatego tłumaczono Stary Testament dla ludzi, którzy nie znali hebrajskiego, no bo nie wszyscy akurat chciały się uczyć hebrajskiego, żeby Biblię przeczytać, a grecki znali wszyscy właściwie. Przynajmniej wszyscy, którzy byli jakoś tam wykształceni. Znali Grekę. No, poza tym było też dużo Żydów, którzy nie mieszkali w samym... miałem powiedzieć Żydolandzie. W Izraelu. Tylko poza Izraelem i oni byli tacy trochę zmieszani z kulturą taką ogólnoświatową. Oni mówili po grecku, nie po hebrajsku. Oni się trzymali tej kultury greckiej, ale mieszkali. Było ich dużo, tych Żydów rozproszonych po całym świecie w tym tamtejszym. Zresztą w samej Biblii jest dużo odniesień do tego. Na przykład jak kiedyś Jezus coś tam powiedział, że dokąd ja pójdę, wy pójść nie możecie, gdzieś tam pójdzie, się zastanawiać, czy on się na przykład chce udać do tych Żydów z greckiej kultury, rozproszonych, co mówię po grecku. No, jemu chodziło o to, że umrze i zmartwychwstanie, coś takiego. No, ale w każdym razie jest mowa też o tym, że byli Żydzi, którzy mówili po grecku. Ci Żydzi używali, powszechnie się używało tłumaczenia z hebrajskiego Septuaginty. W tym tłumaczeniu tych 7 ksiąg było. Było tak jak dzisiaj właśnie w tłumaczeniu Biblia Tysiąclecia też jest tych 7 ksiąg, te chyba może i nie wiem, czy nawet nie więcej. No były w każdym razie te wtórno-kanoniczne księgi, czyli machabejskie, Tobiasza i tak dalej. No. I tak to było w tamtych czasach, że były, są właściwie, jest podział na dwie kultury takie. Ci Żydzi, którzy się bardzo trzymali z kultury rabinicznej, tej takiej hebrajskiej powiedzmy, tej związanej z faryzeuszami, z Izraelem i z językiem hebrajskim. Ci ludzie używali Biblii hebrajskiej, Tanach, tego, co nie ma tych apokryfów. Natomiast wszyscy inni, i zwłaszcza ci Żydzi związani bardziej z kulturą grecką, oni mieli te księgi i ich używali. Które Jezus uznawał? uważam, no jestem przekonany, że on się trzymał tej kultury hebrajskiej, żydowskiej, izraelskiej. Kiedy nawet wypowiadał się o faryzeuszach, mało pochlebnie, to mówił, że należy ich słuchać, ale nie postępować jak oni, czyli tak w jakiś sposób, jak to hipokryci robią, że gadają jedno, a robią co innego. Mówił, żeby ich słuchać tego, co uczą, ale żeby tak nie postępować. Zresztą wszystkie, no Jezus sam mówił po hebrajsku wtedy i żył w samym środku Izraela, no łaził po całym Izraelu i wyraźnie mówił, że przyszedł do Żydów. I przestrzegał tych wszystkich rabinicznych, no Boże, nie wszystkich, no ale przestrzegał jednak tych zasad z judaizmu. Jezus był związany nie z kulturą tą grecką, ale z tą hebrajską i wszystkie rzeczy, które cytował, cytował z Biblii. Nie ma jego cytatu, który by pochodził z apokryfów. Więc wszystko wskazuje na to, że on trzymał się zdecydowanie przede wszystkim tego, co jest tu. Jaki miał stosunek do tych ksiąg machabejskich, apokryfów, innych? Nie wiadomo. Ale skoro nie wiadomo, to ja się wolę dla bezpieczeństwa trzymać tego, co jest pewne, że w Biblii było i co Jezus na 100% uznawał, czyli tego, co jest tu. Bez tych siedmiu ksiąg wtórnokanonicznych i myślę, że to jest dobre podejście. No może jak ktoś uważa, że księga Syracha sobie chce czytać, albo Machabejski uważa, że to jest część Biblii, nie będę specjalnie polemizował. Proszę bardzo, tam nie ma jakichś strasznych rzeczy niebezpiecznych, które są sprzeczne z całą resztą Biblii. Są jakieś takie wątpliwe kawałki rzeczywiście w tych księgach, ale większość tych rzeczy nie ma tam żadnych tragicznych tam spraw. Ale jeżeli mamy rozmawiać o Biblii i ktoś mi zacytuje jako argument na coś fragment z apokryfów, z tych ksiąg deuterokanonicznych, których nie ma tutaj w Biblii, to ja tego za Biblię nie uznam. Niech zacytuje coś z Biblii, a nie z tych ksiąg dodatkowych. O, takie mam podejście i myślę, że to jest dosyć dobre, zdrowe podejście, które mają właściwie wszyscy na świecie. Wszyscy protestanci, wszystkie absolutnie odłamy protestantyzmu uznają tę księgę hebrajską, żydowską, bez ksiąg wtórnokanonicznych. Żydzi oczywiście to samo, no a oni jednak wcześniej mieli do czynienia z Bogiem, więc myślę, że im należy wierzyć, skoro wybrali ten Stary Testament. Więcej powiem. Ten tekst, przejdźmy już do Starego Testamentu, skoro o tym gadam. Stary Testament. Z czego się składa Stary Testament? Jak już mam, zrobię taką przerwę, żeby się nie pogubić. Stary Testament został napisany, jak już mówiłem, mówiłem czy nie mówiłem, po hebrajsku, cały oprócz fragmentu chyba Księgi Daniela, która była po nie wiem, jakim była, nie wiem, po aramejsku zdaje się. No, tak czy inaczej, większość zdecydowana była pisana po hebrajsku, jest związana mocno z kulturą żydowską Starego Testamentu. Stary Testament składa się, też można go podzielić na trzy części, inaczej trochę niż nowy. Składa się z trzech części, które się nazywają po hebrajsku Tora, to jest pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych, Neviim, czyli prorocy, i to są księgi prorockie, oraz trzecia część Ketuvim, czyli pisma, pozostałe pisma. Te trzy części, Tora, Neviim i Ketuvim, o, macie napisane po hebrajsku, tak wygląda. To ten napis na górze znaczy Tora, ten niżej Neviim, a ten na dole Ketuvim. I całość w skrócie nazywa się Tanach. Tanach to po prostu pierwsze litery tych trzech części. Tanach to jest po prostu Stary Testament. Tanach to są pisma. Jezus często, jak będziecie czytać w Nowym Testamencie, mówił o pismach. Jeżeli mówił o pismach, oznaczało to Tanach. Właśnie ten. I ten, no ten hebrajski, tak to było już wtedy za czasów Jezusa ustalone i tak jest do dzisiaj. Tą samą Biblię, ten sam Stary Testament czytają dziś Żydzi, którzy co czytali go za czasów Jezusa. No, czasem Jezus rozróżniał, jak odwoływał się do Pisma, mówił, że czytacie coś w prawie i prorokach. Takie wyrażenie mówił. W prawie i prorokach jest napisane to i tamto i tamto. Nie dodawał, że w prawie, w prorokach i w pismach jest napisane to, to i tamto, tylko w prawie i prorokach. Ale chodziło mu o ten właśnie podział. Tora, czyli prawo, Tora to jest właśnie prawo, o którym Jezus mówił. Tam jest zbiór tych wszystkich przekazań i to nie 10, tylko 300 iluś, które Bóg dał Żydom. Tam jest, to jest prawo głównie, historia plus prawo. Neviim to są prorocy. Wszystkie te wypowiedzi tych różnych proroków, które tam były i zapisano. No i jeszcze pisma, czyli przypowieści Salomona i psalmy i różne takie. No, to tam też są. I historyczne księgi. No. I więc pamiętajcie o tym, że jak Jezus tak mówi, to ma na myśli Stary Testament cały. No, prawo i prorocy i pisma. To jest cały Stary Testament. Teraz co tu bym chciał powiedzieć? Aha! Skąd się on wziął? On był kopiowany, bo z Nowym Testamentem jest dosyć naprawdę... Jest tak wiarygodny, że nie ma o czym dyskutować, naprawdę. Nie mam zamiaru, mówiłem w poprzednim odcinku i starczy. 5000 manuskryptów, dobra, ale skąd się wziął Stary Testament? No to już trochę gorsza sprawa. Najnowsze, najmłodsze kopie tekstu tego właśnie starotestamentowego po hebrajsku, nie tłumaczenia Septuaginty, tylko oryginału, pochodzą z IX mniej więcej wieku całości tego, Tanach, i było to, jest to tekst masorejski, się tak mówi. Masoreci. To byli tacy ludzie, Żydzi, niestety, nobody's perfect, którzy zajmowali się kopiowaniem i dystrybucją pisma Starego Testamentu. Oni to robili mniej więcej od 7 do 9, czy tam 10 wieku, gdzieś mniej więcej w tych latach, przez jakieś 300 czy 300 może lat z hakiem, kopiowali Biblię. Dbali o to bardzo, żeby kopie były identyczne. Ten tekst właśnie, który tu jest, to jest to, co wykopaliśmy mniej więcej, co pochodzi około z IX wieku. No, ale co wcześniej? No bo do IX wieku jeszcze ten przecież musiał ten tekst istnieć. No to jest 1000 lat prawie. No przez 1000 lat mogły być różne wersje, ktoś się pomylić i tak dalej. No więc dobre bardzo pytanie. Czy to jest wiarygodny i rzetelny tekst? Bo z tym jest trochę gorzej niż z Nowym Testamentem. No, więc powiem tak. Co jest przekonujące naprawdę na bank, że to, co czytamy, to jest dobry, prawidłowy Stary Testament. Ten, który był za czasów Jezusa. Przekonujące jest to, że kiedy to było? W połowie gdzieś XX wieku, 1950 znowu tam któryś, przez kilka lat zresztą to się działo, odkryto zwoje z Morza Martwego, tak zwane. Tak się nazywają fachowo. Dead Sea Scrolls. Morze z morza, tak. Zwoje z nadmorza Martwego. To są znalezione gdzieś w okolicach Qumran, takiej miejscowości nad Morzem Martwym, w jaskini zwoje. Około 900 różnych zwojów w glinianych, jakichś takich pojemnikach, wazach czy czymś tam glinianych, były pochowane i je odkryto. Tak trochę przypadkiem. No, ktoś tam łaził do jaskiń, w jaskini to było. Zachowały się. Zachowały się w doskonałym stanie. Dlaczego to było takie ważne odkrycie? Bo było. To było rewolucyjne odkrycie. Dopiero w XX wieku. 1950 któryś tam. Bo wtedy, znaczy no, bo w tych wszystkich tam, w tych jaskiniach i w tych glinianych wazach, czy tam jakichś gankach, znaleziono pisma, manuskrypty, które były dużo starsze niż wszystkie znalezione do tej pory. Były tam też, oprócz, no tam były w ogóle różne, 900 różnych tekstów było, które tam były pochowane. Dużo z nich to są właśnie fragmenty Tanach, Starego Testamentu. Dlaczego to było ważne? Bo nagle dostaliśmy do rąk, wow, fragmenty Starego Testamentu datowane z czasów Jezusa, albo i wcześniej. Z gdzieś roku, najstarsze są chyba gdzieś 100, rok setny przed naszą erą. To mniej więcej czasy Jezusa plus minus są. Więc to jest 1000 lat mniej. Można było dzięki temu sprawdzić, czy ten Stary Testament przez 1000 lat się zmienił i który tekst, czy na przykład to Septuaginta, tłumaczenie greckie, jest wierniejsze oryginałowi nad właśnie temu znalezionemu nad Morzem Martwym, czy na przykład tekst masorejski, ten oryginalny, który kopiowali Żydzi bardzo starannie. No. Więc który... Okazało się, że tak. Oczywiście są różnice w tym tekście, na przykład fragmenty z Izajasza są obszerne. Można porównać z tym tekstem tu. Tym. Porównano i wyszło tak. Wnioski są następujące. Tekst ogólnie jest ten sam. Nie jest identyczny, bo są zmiany gramatyczne i są czasem samogłoski inne, tak? Samogłoski, dobrze, nie pomyliłem. Są różnice tego typu, tak. Że, no bo gramatyka się zmieniała i jakieś słowo jest zamienione na inne czasem odpowiednik. Takie zmiany są. Ale można być na 100% pewien, że to jest ten sam tekst i nie uległ zmianie. Nie ma tam zmian co do treści. To jest ten sam tekst. Co? Tekst masorejski! Tada! Tutaj jest absolutnie trzeba... O, zrobić takie coś. Tekst okazało się, że jeżeli się porówna teksty z Nadmorza Martwego, datowane z czasów Jezusa, oryginał, z tekstami kopiowanymi przez masoretów i z tłumaczeniem greckim, Septuagintą, tam gdzie są właśnie te apokryfy, i z tłumaczeniem jeszcze łacińskim, z Wulgatą, i jeszcze tam z czym się tylko da, to na bank, na pewno, na 100%, nikt co do tego nie ma wątpliwości, najbliżej oryginału jest tekst masorejski. Ten tekst jest to ten sam tekst, który mamy w naszych właśnie Bibliach. No nie bez powodu wybrano akurat ten tekst Starego Testamentu do tłumaczenia. Więc jak mówię, to możemy być pewni. Wniosek ostateczny z tego całego gadania mojego jest taki, że co do z Nowego Testamentu, co do autentyczności i doboru ksiąg, nie ma wątpliwości. No ja nie mam wątpliwości. To jest, wiadomo, że jest jakiś margines błędu, że może jedna księga jest za... Wiem, może brakuje którejś na przykład, może powinniśmy ją dodać, a może nie. Ale to jest naprawdę walka o jakieś detale, naprawdę nieistotne i niczego nie zmieniające. Tekst ten jest pewny i dobór jest sensowny i słuszny. Jeżeli ktoś nie wierzy, to jak mówię, no niech zaproponuje własny kanon jakiś i niech nas przekona, no niech przeczyta i sobie sam sprawdzi, jeżeli jest zainteresowany, bardzo dobrze, należy podważać właściwie wszystko. Należy, tak, należy być sceptycznym. Jeżeli się szuka prawdy, to trzeba brać wszystkie wątpliwości pod uwagę. Ja takie wątpliwości brałem, dlatego zbadałem tą sprawę. Dlatego jestem przekonany na podstawie faktów, a nie moich własnych, że tak, to jest Biblia, to trzeba wierzyć. Nie, na podstawie faktów, wykopalisk, archeologii, krytyki tego tekstu, w ogóle samej treści przede wszystkim, porównywaniu tego z historią, jestem przekonany, że to, co czytamy, jest autentycznym dokumentem, a dobór tych ksiąg jest prawidłowy, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Jeżeli chodzi o Stary Testament, uważam, że tekst masorejski Starego Testamentu, ten, który właściwie mamy we wszystkich tłumaczeniach Biblii, bo tłumaczenie jest głównie i w Biblii Tysiąclecia, i we wszystkich właściwie głównych, najważniejszych tłumaczeniach polskich, do przetłumaczenia Starego Testamentu był używany tekst masorejski, ten hebrajski. Ten, który jest najbardziej rzetelny. Więc możemy czytać naprawdę ze spokojnym sumieniem to wszystko. Po prostu wziąć i zabrać do czytania, zamiast zastanawiać się, czy Biblia jest autentyczna. Nie, na pewno nie jest, bo tyle lat minęło. No, weź i sprawdź, nie? Ja sprawdziłem i dlatego jestem pewny, że całkiem sensowna to księga jest. A, właśnie. No i te skroje, miałem powiedzieć, zwoje, pomieszałem słowo zwoje ze skrole i wyszło skroje. No te skroje z Nadmorza Martwego są dowodem przekonującym bardzo, że wiarygodność Starego Testamentu jest, no można być pewnym, praktycznie pewnym tego, że to jest właściwy i prawdziwy Stary Testament, tak. Dobrze, jak już powiedziałem, z czego się składa Nowy Testament, wiemy, pamiętamy? Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy i jej Objawienie Jana Apokalipsa. Cztery główne części. I wiemy, jak się, z czego się składa Stary Testament. Tora, czyli prawo, Neviim, czyli prorocy, i Pisma, czyli cała reszta. Z tego się składa, to już wiemy mniej więcej, jak wygląda Biblia, będziemy wiedzieli, co czytać. Jeszcze powiem w skrócie, o czym mówi Biblia po kolei. Szybka piłka. No, więc Tora, pierwszy pięć ksiąg, po kolei jedziemy. Pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu od początku Biblii zaczyna się w ogóle tak. O, przeczytam nawet po hebrajsku, też czytam jak dziecko z drugiej klasy, ale umiem trochę. No więc początek sam Biblii mówi tak, po hebrajsku, mówi tak. Bereshit bara Elohim et hashamaim vet haeretz. Pierwsze zdanie mówi. I wystarczy. A po polsku brzmi to tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tak się zaczyna Biblia. I pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych mówi tak. O historii ziemi od początku świata aż do momentu... No, że nie tak znowu szczegółowo. No mówi, dobra. Pierwsza księga jest właściwie chyba najważniejsza w tej Biblii, jeżeli chodzi o takie historyczne sprawy, bo mówi o najszerszym... No jak się to mówi? Opisuje najdłuższą długość czasu. Największy kawałek historii. O tak. Bo od początku stworzenia Ziemi do momentu, kiedy państwo egipskie zaczęło być imperium, czyli ja wiem, który to był rok. Jeżeli nie, przygotowałem się szczególnie, a nie chcę podać błędnej nazwy. Ileś tam tysięcy przed naszą erą. No. Do czasów jak... dobra, miesza z tym. Kiedyś będzie może o tym osobno. Zresztą, jeżeli ktoś by chciał słuchać odcinek. Miesza z tym. To jest księga, która mówi o tej historii. Poza historią też opisuje, skąd się wziął Abraham i jego syn Izaak i jego syn Jakob, czyli Jakub, i który z kolei urodził 12 tam, no nie urodził 12, ale miał 12 synów, o. Którzy z kolei zaczęli, rozdali, no byli pra ojcami Żydów wszystkich, tak. No i to jest historia Żydów potem. Już od tego momentu się zaczyna i kończy się tak Tora. Tora jeszcze składa się, zawiera prawa, przepisy, przykazania. 10 przykazań jest właśnie tam. Wszystkie te prawa typu, że nie będzie mężczyzna spał z mężczyzną, albo kobieta nie będzie się ubierać jak mężczyzna, albo że nie będziesz swoją siostrą uprawiał brzydkich rzeczy, ani z kozą, albo ni z osłem i tak dalej. Wszystkie przepisy, prawa, wszystkie przykazania są w tych 5 księgach. Więc jeżeli ktoś chce szukać, co Bóg ma, mówi na temat, nie wiem, homoseksualizmu, na przykład, czy to jest grzech, czy nie jest, no, to tam musi szukać w Torze, w prawie. Dobrze, następnie idą prorocy. Prorocy są dosyć losowi, no bo to ich było dużo i oni mówili w różnych momentach czasowych. Trzeba o tym pamiętać, kiedy się to czyta, żeby wiedzieć, no, kiedy te proroctwa były wypowiedziane i kiedy się sprawdziły. Większość z nich się już sprawdziła i można to sprawdzić w historii. Niektóre się nie sprawdziły do tej pory. O, na przykład jednym z proroctw w Starym Testamencie było to, że kiedyś państwo Izrael będzie odbudowane i będzie zjednoczone, bo przez długi okres historii państwo Izrael składało się z 2 podpaństw, z Izraela i z Judy. Taki był podział na 2 kawałki, były sobie te 2 państwa i tak były aż do momentu zniszczenia, aż do końca tego państwa Izrael. Nie, potem były już zjednoczone rzeczywiście. No dobra. Ale tak, dobra. Było na pewno proroctwo o tym, że państwo Izrael będzie odbudowane znów. I to proroctwo sprawdziło się bardzo późno, bo właśnie mniej więcej wtedy, kiedy znaleziono te zwoje z Nadmorza Martwego, w połowie XX wieku dopiero. Czyli no za czasów naszych ojców chyba, albo dziadków, no. Czyli to teraz się to wszystko dzieje, na naszych oczach się wypełniały proroctwa Starego Testamentu. I jeszcze się parę pewnie wypełni, bo tam jeszcze coś ich zostało. Ale kiedy, jak to? Kto to przewidzi? Nie tak prosto z proroctwami. Dobra, to są prorocy. Prorocy też są tacy mniejsi, są tacy więksi. Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel to są ci tacy więksi, bo mają dłuższe księgi. Więcej napisali, więcej naprorokowali, więcej robili rzeczy dziwnych takich. No, prorocy, dziwni ludzie, dziwni. Nie. Jest się strach się bać w ogóle. Dobra, a potem są pisma i to są historyczne, na przykład księgi królewskie i kapłańskie, to historia, czysta historia, z której się dużo można też nauczyć. Księgi Samuela, o Dawidzie opowiada, królu i kim tam? Sam Salomonia, no. I jest księga na przykład Jozuego, też historia, jak Izrael kiedy zaczynał w ogóle swój historyczny byt, jak wyrżnął wszystkie narody w rejonie właśnie dzisiejszego Izraela. No. I różne takie fajne rzeczy są. Najpierw po prostu czytać po kolei. A, co do kolejności, to w tym oryginale... Ciekawe, czy będzie widać ten tekst. Nie widać. Ale mam fatalną kamerę. Co za... O, jest, widać trochę. Widać te hebrajskie literki? Widać. No. Żeby nie było, że coś ściemniam. No więc kolejność w oryginale Biblii jest inna niż w takiej tradycyjnie kościelnej wersji. No, już nie wiem, jak to powiedzieć. No powiedzmy, tu w tej wersji polskiej, w angielskiej, w hiszpańskiej, w ogóle wszystkich katolickich, protestanckich Bibliach jest inna kolejność ksiąg niż w oryginale hebrajskim. Niektórych. ale nie ma to większego znaczenia. Te księgi i tak nie idą chronologicznie, więc jaka to różnica? Nie szczególna. Żadna. Można sobie zawsze sprawdzić i porównać kolejność. Nie ma problemu. Księgi są i tak te same, tekst jest ten sam. Co tu jeszcze ciekawego miałem powiedzieć? No właśnie, nie wiem, już chyba kończymy. Tak. No to chyba tyle. To była instrukcja obsługi Biblii, przeze mnie wypowiedziana tutaj w programie Odwyk. Co do samego czytania Biblii, to naprawdę nie ma żadnej filozofii, że wziąć i czytać. Biblia tłumaczy się sama głównie. No, to znaczy, jeżeli czegoś nie rozumiesz w Biblii, to przeczytaj resztę po prostu. No, czasem trzeba znać kontekst. Jak się czyta Nowy Testament, to dobrze jest znać wcześniej Stary, no bo wiadomo, jak przez historię doszło do tego momentu, który opisuje ten fragment, który czytamy. No, i będziemy też wiedzieć, co było w tym całym judaizmie, w co ci Żydzi wierzyli, jaki był Bóg według Starego Testamentu, co tam Jezus mówi o tym Bogu i czy to ma sens w kontekście tego, co było dawniej o Bogu powiedziane. No, ludzie mają taką dziwną opinię czasem, że Stary Testament i Nowy to są w ogóle dwie różne kompletnie bajki, że w Starym Testamencie był całkiem inny Bóg. Tam ten Bóg tylko mordował, zabijał, nikogo nie lubił. A ten nowy, jak Jezus przyszedł, no to z kolei Jezus to jest święty Mikołaj i on w ogóle nie wie, co to jest sprawiedliwość, nikogo nie zabiłby, w życiu nie tknął, on tylko chce pogłaskać, dać, wszystko dawać i błogosławić i nic więcej, same tylko dobre rzeczy. Jedna rzecz jest nieprawdziwa i głupia i druga rzecz jest nieprawdziwa i głupia, to jest dokładnie ten sam Bóg, jaki był w Starym Testamencie, taki jest i dzisiaj. I w Starym Testamencie kochał ludzi i to wyrażał, no... Wiecie, na przykład w księdze Jonasza wysłał proroka po to, żeby uratować miasto. No, tam milion ludzi chyba mieszkało wtedy, tak? Coś koło tego, może za dużo powiedziałem. Bardzo dużo, olbrzymie miasto, bo wysłał proroka, ten Jonasz nie chciał, to poszedł, wolał się utopić w morzu niż uratować to miasto, które było wrogie w tamtych czasach Izraelowi, a Bóg chciał je uratować i je uratował. No. Miasto powiedziało, ups, co my robimy? Bóg się wkurzy. I odwrócili się od tych swoich złych rzeczy przez to, że prorok im tam krążył i mówił, że nawróćcie się, bo Bóg zniszczy to miasto. Ratował ludzi, no. Bóg nie jest sadystą, no. To się tak wydaje na pierwszy rzut oka i tylko tak twierdzą ci, którzy ani nie znają Biblii, ani znają... Nie mieli nic do czynienia z Bogiem bardziej osobiście. Bo można mieć, no, czemu nie? No, więc to jest głupie podejście, mówię, żeby dzielić tak... Boga na Stary Testament i Nowy, bo to jest ten sam. Jezus mówił o tym samym Bogu ze Starego Testamentu. Trzeba o tym pamiętać, kiedy się czyta, Jezus ma na myśli Boga. Jak mówi Bóg, mówi Ojciec, to ma na myśli tego sprawiedliwego Boga z czasów poprzednich. Tego samego, dokładnie. Nie jakiegoś nowego, nie wprowadził naprawdę nowego. Dobra, jeżeli się czyta Biblię, to należy mieć krytyczne podejście. No ale jeżeli się w nie rzecz się z nią wierzy, czy się nie wierzy, podejście takie mieć trzeba, bo tak, no bo inaczej się zacznie wierzyć w głupotę, albo się zacznie czytać rzeczy, których tam nie ma, nie? Albo się widzieć jakieś takie fantazjować po prostu, albo wymyślać sobie własne koncepcje i szukać, gdzie to Biblia potwierdza. No, to odwrotnie się robi. Czyta się Biblię i czyta się to, co tam jest. Tego się nie interpretuje, to się po prostu czyta to, co tam jest napisane. A nie dostosowuje do własnych koncepcji, które się ma wcześniej. To jest nieuczciwe podejście i doprowadzi na pewno do jakiegoś, do błędów zwykłych, do wymysłów, do fantazji, które z Bogiem nic nie będą miały wspólnego. Tylko będziesz sobie wierzył w coś, Boga, który nie istnieje tak naprawdę. Będziesz wierzył w Boga, który jest wymysłem twojego umysłu, a nie w prawdziwego tego, który o sobie powiedział w Biblii. Bo Biblia, tak już w skrócie całkiem mówiąc, to jest księga, która mówi o Bogu. Jaki Bóg jest, czego od nas chce i pozwala znaleźć odpowiedzi na te wszystkie najważniejsze pytania. Po co żyjemy, co się z nami stanie po śmierci. Tam to wszystko jest. I nie trzeba szukać poza Biblią, bo te odpowiedzi na te najważniejsze pytania z samej tylko Biblii możemy poznać. I to łatwo dosyć, bo to jest dosyć prosta księga. Nie potrzebnie ją komplikujemy. Darek powiedział w komentarzu do ostatniego odcinka, że tak już będę kończył, że opis działań Jezusa... Aha, no powiedział, że w Biblii jest opis działań Jezusa, podczas których nie było świadków, nie? Skąd na przykład ci, co pisali w Ewangelii, że Jezus był w ogrodzie i się modlił, wiedzieli, co on tam mówił. Przecież oni spali. Sama Biblia mówi, że świadkowie spali, o, a wiedzieli, że Jezus modlił się tak i tak. A bo druga rzecz, że skąd wiedzieli, co się działo na pustyni, na tym pustkowie przez 40 dni na samym początku działalności Jezusa, kiedy pościł. Poszedł sobie tam i siedział tam sam przez 40 dni. Nie pił, nie jadł. No, pić to może pił, ale nie jadł wtedy. Czy pił też? Nie wiem. Nie, no chyba pił. Nie pamiętam. No tak czy inaczej pościł tam. I miał tam jakieś różne przeżycia, że tam go kusił diabeł. Mówił mu to i tamto, rzuć się w przepaść, bla bla, a Jezus mu powiedział to i tamto, bo nie, bo jest napisane to i tamto. No, można sobie sprawdzić w Biblii. I teraz pytanie, skąd to wiadomo? Przecież to, jeżeli podchodzić do Biblii jako księgi historycznej, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd ten ktoś, kto to pisał, to człowiek był, wiedział, że tak było. No więc to akurat w tym wypadku to nie jest jakaś tam bardzo podchwytliwe pytanie. Zresztą to chyba nie miało być, tylko było autentyczne pytanie. Kogoś, kto chce wiedzieć, to no nie wiem, a co ty myślisz? No i dla mnie to jest, odpowiedź jest najprostsza. Oni to wiedzieli od Jezusa po prostu, no. Przecież oni spędzili z nim 3 lata. No to on im opowiadał te wszystkie rzeczy i mówił im, co się tam działo i co... No co mówił? No przecież on sobie zdawał sprawę z tego, że na pewno spiszą to wszystko, co się działo przez te 3 lata, kiedy Jezus chodził, uzdrawiał, robił te wszystkie rzeczy, więc widać chciał, żeby było napisane. Znaczy, no takie założenie, myślę, jest bezpieczne i wyjaśnia wszystko. No skąd wiedzieli uczniowie Jezusa o tym, co mówił Jezus? Od Jezusa, no. Dosyć łatwe. No, gorsze tam fragmenty, powiedzmy gorsze. No, trudniejsze do wytłumaczenia i naprawdę, które, takie fragmenty, które, no... Można się tu zastanowić na przykład. O, mamy tutaj Ewangelię Jana, rozdział 18:10, mówi tak. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Jest o Piotrze, który wyciągnął miecz i uciął ucho jakiemuś facetowi i jest dalej napisane, a słudze temu było na imię Malchus. What? Skąd Jan wie, jak było na imię facetowi, któremu Piotr uciął ucho? No powiedział, no co, siedział tam z długopisem i mówi, przepraszam pana, jak pan ma na nazwisko, bo ja chciałem zapisać. A ten gość szuka ucha, tam coś tam, nie, klną wszyscy po sobie, szaleją, a on szuka, jak miał na imię ten facet. Mówi, ty stary, jak on się nazywa? Malchus, no to zapisał. No, więc to jest sensowne pytanie, tak? Ale to wszystko, ta Ewangelia, no da się to wytłumaczyć. To nie jest tak, że nie miał jak tego sprawdzić. Na przykład, o... Wyjaśnienie mamy 5 wersetów później tego faktu, skąd on o tym mógł wiedzieć, na przykład. I skąd wiedział w ogóle Jan te wszystkie rzeczy, bo on opisał cały proces Jezusa dosyć szczegółowo. Cytował ludzi, to co Piłat mówił, cytował co mówili arcykapłani podczas procesu, co się działo. Skąd on to wiedział? To jest dobre pytanie, a nie, że skąd uczniowie Jezusa wiedzieli, co mówił Jezus. No to dobra, ale to, jak to odpowiedzieć? Na przykład na taki zarzut. Szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. Mówi tutaj w 15 rozdziale, 15 wersecie Ewangelia Jana, rozdział 18, mówi tak. I że uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Mamy informację. Ten drugi uczeń to jest Jan. On tak wszędzie o sobie pisze, że nie mówi, że ja byłem, tylko mówi ten drugi uczeń zawsze. Ten inny uczeń, drugi uczeń. Znaczy tak na 100% nie wiadomo, ale on, ja miał taki styl i bezpiecznie jest przypuszczać, że mówi o sobie. Jan był znany arcykapłanowi. Jan był szychą. On miał wejście do pałacu. On wpuścił Piotra tam, sam tam wszedł. Był w środku tych wydarzeń, stał pod krzyżem, wszystko widział jako naoczny świadek i był w blisko tych wydarzeń. No, tak tu jest napisane, był znany arcykapłanowi. No to co to może znaczyć? No. I opisuje te właśnie wszystkie dialogi Jan, ten cały proces z punktu widzenia kogoś, kto słyszał. Bardzo dużo tam dialogów i detali jest, więcej niż we wszystkich, u wszystkich innych ewangelistów, więc wiarygodne źródło. No wygląda, no jest to spójna historia, nie? No wygląda na spójną. O, albo mamy inny fragment, o, i też jest zastanawiający. Na przykład, skąd wiadomo, że Szymon Cyrenejczyk się nazywał Szymon Cyrenejczyk? To znaczy, chodzi o tego chłopa, którego wzięli, jak Jezus niósł krzyż, po tym, jak dostał 40 batów tym takim z pazurami. Jak ktoś widział film Pasja, to wie, o co chodzi. Dostał 40 batów, niósł tą belkę i nie dał rady, no bo kto by dał radę? No nic, i padał, i w końcu nie dał rady, więc Rzymianie zmusili jednego chłopa, który tam stał, żeby niósł za niego. Mieli takie prawo i czasem to robili, wiemy to z relacji innych historycznych, podczas egzekucji, więc zmusili go, żeby niósł tą belkę za Jezusa. Zmusili go, nie, że sam przyszedł, ja poniosę. No, nie poniosę, tylko to nie było naprawdę żaden powód do chluby, że się niesie belkę skazańca. No i go zmusili, jest tu tak napisane wyraźnie, i w trzech Ewangeliach jest ten fragment, że Szymona z Cyreny, ale u Marka w Ewangelii jest napisane tak, że zmusili Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa. What? Nie dość, że wiedzieli, jak chłop miał na nazwisko, skąd pochodził, to jeszcze wiedzą, jak mieli na imię jego synowie? E? No więc jakie wytłumaczenie tego jest? To jest ciekawsze pytanie, nie? No więc najprostsze jest takie i chyba najbardziej prawdziwe, że po prostu tego gościa znali, bo ten gość najwyraźniej potem był wśród tych uczniów. No to wyjaśnia wszystko. Jeżeli ten Szymon, albo może jego syn, może któryś z jego synów dołączył do chrześcijan, nawrócił się na chrześcijaństwo, został uczniem Jezusa i łaził razem z tymi uczniami, no to wiadomo stąd właśnie, jak mieli na imię jego synowie, też od niego samego. Nie ma tutaj rzeczy, no ja szukałem właśnie takich rzeczy, takich właśnie niespójnych, odpowiedzi na pytania, skąd to mogą wiedzieć. I jednak na razie znajduję odpowiedzi, są naprawdę bardzo satysfakcjonujące i spójne. I każda nowa odpowiedź świadczy o tym, że ta relacja jest autentyczna. No, no tak się sprawdza autentyczność takich relacji, zadając właśnie niewygodne pytania, szukając odpowiedzi. I przeważnie najprostsza odpowiedź jest najbardziej sensowna i wiarygodna, no. Więc mówię, no prawdopodobnie właśnie był uczniem. Tak samo pewnie niektóre rzeczy, które tutaj opisali, wiedzą od Marii, która też była z uczniami, to jest napisane w Dziejach Apostolskich, że była razem z nimi cały czas. Maria, matka Jezusa, która no spędziła z nim kupę czasu jednak, co by nie mówić. Tak samo przecież i bracia Jezusa byli jego uczniami, jego rodzeni bracia, o których tutaj jest mowa w Biblii. No, dobra, to chyba tyle na ten temat już. Czy jakieś jeszcze były fajne pytania? Nie było fajnych pytań. No to kończymy powolutku. Nie, przesada, przepraszam Państwa. Znowu nagrywam godzinę ponad. Nie, to skandal. Albo prawie godzinę. A naprawdę się starałem, żeby też było krótko. To jeszcze Wam powiem o cudzie, który się dowiedziałem ze strony onet.pl. Tam najbardziej szmatławe newsy chyba krążą. Nie, no to są gorsze pisma naprawdę, no ale dobrze, tutaj w tym wypadku ja nie oceniam, ale powiem po prostu, bo to jest no ciekawe podejście pokazuje ludzi. Zdarzył się cud ponoć. Otóż rozpuszczona w wodzie hostia zostawiła ślad, fragment ludzkiego serca. To się w Białostoku zdarzyło według kuriera porannego. Tak było. Ksiądz Andrzej Dębski mówi, że to tak było. Podczas udzielania komunii ksiądz opuścił hostię. Opłatek. Następnie umieszczono w naczynku liturgicznym z wodą, aby się rozpuściła, jednak to woda zabarwiła się na czerwono, woda wyparowała, pozostał jedynie jakiś skrzep. I zbadali go lekarze, okazało się, że to fragment ludzkiego mięśnia sercowego w stanie agonalnym. Nie wiem, skąd wiedzą, że w stanie agonalnym, no a w jakim miał być, żywe? No dobra. Więc tu oczywiście powinniście zająć tym sanepid, z czego te opłatki robią, skoro mięso się znajduje w nich, ale to... Załóżmy, że nawet był to cud. Komentarz jeden chciałem przeczytać, krótki do tego tekstu, bo o niego mi właśnie chodzi. Cytuję komentującego, mason się podpisał gość. Czy katole nie mogą po prostu wierzyć w Boga, czy potrzeba im do tego czarów? I myślę, że to jest dobry komentarz do wszystkich tego typu spraw. Do tego, że Biblia jest autentyczna, albo Kościół mówi prawdę, nie powinny nas przekonywać, no, żadne czary, żadne cuda nawet. Nie powinny. Jeżeli coś jest prawdziwe, to jest prawdziwe, niezależnie od, no, cudów, albo hostii zmieniających się w krew, albo takich różnych rzeczy. Do prawdy się dochodzi inaczej niż szukaniem sensacji i cudów i objawień i takich rzeczy. No macie Biblię, to czytajcie. Jeżeli wiemy, że Biblia jest autentycznym już dokumentem i prawdziwym, to trzymajmy się tego, a nie szukajmy sobie czarów naprawdę. Ten człowiek mądrą rzecz powiedział. Spostrzeżenie, że co to jest za wiara, która opiera się ciągle na szukaniu sensacji, czarów i cudów. Na czarach się opiera. Nie jest rozsądne. Więc ja tutaj promuję jednak wiarę, która się opiera na czymś sensownym, rozsądnym, na szukaniu umysłem tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. U mnie się to sprawdza i to bardzo dobrze i nie muszę się uciekać naprawdę do żadnych czarów, objawień, matek boskich, medalików, bo moja wiara ma mózg. Mój mózg nie stoi w sprzeczności z tym, w co wierzę, co jest naprawdę fajne, jest rewelacją. Daje taką ulgę, taką spójność światopoglądu, że to się w pale nie mieści, co niniejszym właśnie wam polecam, kończąc ten odwyk. Na stronie www.odwyk.com piszcie komentarze do tego odcinka, mówcie też innym, że jest coś takiego, odwyk. No i przychodźcie. Jutro będzie pierwsze wydanie odwyku nocą. Na żywo, nienagrywane. Przyjdźcie. Wszystkie szczegóły na stronie www.odwyk.com się znajdują. Na razie.